Przy mikrofonie Grzegorz Gi. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie na serwis informacyjny. Między innymi moim Państwa gościem jest pan Kamil Czałus, Ośrodek Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o Mołdawii i Naddniestrzu, o relacjach bardzo skomplikowanych, relacjach, w których mącą inne państwa, aktorzy zewnętrzni, o relacjach, które nabrzmiewają także w czasie rzeczywistym, bo GPS ma to szczęście w nieszczęściu, że reaguje na to, co się dzieje na naszych oczach. Protesty w Kiszyniowie. Prezydent Maja Sandu pod presją. Dokument, który wycieka w ostatnich dniach. Władimir Putin i Rosja Putina do roku 2030. W jej planach jest przejęcie kontroli nad Mołdawią. Mołdawią, która ma konstytucyjnie zapisaną, drodzy państwo, neutralność w artykule 11. To jest jakiś rodzaj, na pewno nie strefy komfortu. O tym będziemy rozmawiać w kolejnych częściach z panem Kamilem Czałusem, ale na chwilę wracamy do tematu Naddniestrza. To znaczy generał Liebiec, zaangażowanie 14 Armii Rosyjskiej, no i zamrożenie tego konfliktu. Zamrożenie konfliktu i pytanie o stabilność Naddniestrza przez te 30 lat, bo jakby nie było, jest to rodzaj fenomenu, jak utrzymać para państwo, de facto państwo w tej części Europy pozbawione pewnego wsparcia z zewnątrz, chyba nie ma szans przetrwania. Jak to wygląda, panie Kamilu, tuż po wojnie, lata 90. i patrzymy także na współczesność, jeśli chodzi o stabilność Naddniestrza?
Te lata powojenne były latami najcięższymi w przypadku Naddniestrza, zresztą nie tylko Naddniestrza. One były ciężkie w przypadku całego obszaru poradzieckiego. Wtedy duże zyski, nie tylko w Naddniestrzu, ale i w całej okolicy, no, generowały oczywiście różnego typu nie w pełni legalne rodzaje działalności. Tak? Mhm. Przemyt, w tym wówczas także przemyt broni, ale przede wszystkim alkoholu, papierosów, w bardzo dużych ilościach przechodzących tak naprawdę przez Naddniestrze, takim szlakiem z Odessy, na przykład z portu w Odessie właśnie do Naddniestrza, potem do Mołdawii z powrotem. Fakt, że Naddniestrze było i jest taką czarną dziurą prawną, pozwalało na niesamowite manipulacje dotyczące chociażby dokumentów przewozowych, niepłacenia ceł eksportowych, nie mówię już o jakichś innych podatkach. I to był jeden z takich głównych elementów pozwalających na wygenerowanie zysków także dla budżetu lokalnego. To wtedy zresztą zaczęła rozwijać się potęga firmy, o której pewnie wielu z słuchaczy słyszało, chociażby ze względu na pewien znany klub piłkarski.
No, Szeryf Tyraspol.
Oczywiście.
Liga Mistrzów, drodzy państwo, się kłania. Nasze drużyny polskie. No dziś walczy Lech Poznań w Pucharze Konfederacji. Szeryf Tyraspol. No, Liga Mistrzów, faza grupowa. To też jest niewątpliwy fenomen. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje. Może mniej o sporcie tym razem, choć wrócimy do sportu w innych GPS-ach. Będziemy rozmawiali między innymi o kwestii bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Będziemy wracali do tematu dyplomacji sportowej. Natomiast jedna rzecz, panie Kamilu. Czy Liebiec i 14 Armia opuszcza Naddniestrze? Czy się zadomowia? Czy się zadomawia w tym parapaństwie na dobre?
I tu znów właściwie obydwie odpowiedzi, że na obydwa pytania mogę odpowiedzieć tak. To częściowo opuszcza, ale nigdy do końca. Aha. Trochę wedle tej starej zasady, że gdzie but rosyjskiego żołnierza powstanie, tam już pozostaje. Armia 14 jest generalnie demontowana z czasem. Większość żołnierzy tej jednostki wyjeżdża, wraca w głąb Rosji, ale zostaje tam najpierw kilka tysięcy żołnierzy, potem ostatecznie ta liczba zostaje zmniejszona do około 2000-1500. I to jest ta liczba, którą mamy tam teraz, w tej chwili. I zostaje też formalnie przemianowana z 14 Armii na tak zwaną Grupę Operacyjną Wojsk Rosyjskich. Rosja zapytana o to, co ci żołnierze tam w ogóle robią, tłumaczy, że no jak to co? To znaczy po pierwsze, to jest region konfliktowy, zamrożony konflikt. Mhm. Mieliśmy tutaj do czynienia z napaścią w 92 roku nacjonalistów mołdawskich i rumuńskich, bo taka jest tam narracja, na ludność rosyjską. I ta armia tam musi stacjonować, bo inaczej przecież, no wiadomo, co się stanie. Przyjdą Rumuni z Mołdawianami i zaczną mordować. Więc my tam musimy być. A poza tym, że my tam musimy być, żeby chronić naszych rosyjskojęzycznych, to musimy też tam być dlatego, że mamy tam takie ogromne składy amunicji, które wcześniej należały do 14 Armii, a jeszcze zostały powiększone na początku lat 90., kiedy wycofywał się Związek Radziecki między innymi z Niemiec Wschodnich, z Czechosłowacji i po drodze jakby składał tą amunicję. No i ta amunicja jest po prostu niebezpieczna. Ktoś musi jej pilnować. Przecież przecież Naddniestrze to jest parapaństwo, więc nie można im powierzyć opieki nad tym. Z drugiej strony Mołdawia, też nie wiadomo, czy można im zaufać. My tam lepiej zostajemy, żeby to pilnować.
Zachód do pewnego momentu jakby przyjmuje tę narrację, prawda?
Tak, chociaż oczywiście pojawia się regularnie pytanie o to, dlaczego w związku z tym nie wywieziemy tej amunicji. Znaczy nie wywiezie tego Rosja, nie wywiezie tego nawet Zachód, pomagając Rosji. Takie propozycje też się pojawiały. Na przykład tego czasu Amerykanie proponowali utylizację tej amunicji. No ale ta amunicja jest oczywiście tylko pretekstem
oczywiście,
dla obecności rosyjskiej.
Jak najbardziej.
I nie było powodu, żeby to robić. I
to jest niewątpliwie jeden z ważnych czynników determinujących stabilność Naddniestrza. I ja mam też pytanie, ponieważ tu są różne statystyki. Czy w grupie tych około 1500 osób personelu wojskowego w zasadzie etniczni Rosjanie to jest 100%? Czy to jest tak, że mamy tych etnicznych Rosjan powiedzmy około kilkuset, a reszta to są jednak lokalsi, mówiąc językiem potocznym?
Już tłumaczę. Jeśli chodzi o etniczność, to trudno powiedzieć. Może właśnie nie posługujmy się kryterium etniczności, tylko właśnie tej lokalności i nielokalności.
Dobrze.
Otóż do roku 2014 Rosja mogła dokonywać rotacji swoich wojsk tam. To znaczy generalnie czy przez Ukrainę przesyłała swoje wojska na zmianę, czy przez lotnisko w Kiszyniowie przesyłała swoje wojska na zmianę. I co do zasady wtedy to mogli być rzeczywiście kontraktowi żołnierze rosyjscy. Ale od roku 2014 to jest co do zasady niemożliwe. No Ukraina, będąca w konflikcie z Rosją, oczywiście nie przepuszcza żadnych rosyjskich żołnierzy jadących do Naddniestrza, ale i Mołdawia w pewnym momencie powiedziała stop. Nie pozwalamy na to. Więc szacuje się w tej chwili, że w tym całym kontyngencie rosyjskim jakieś 80% to są lokalsi. To są lokalsi, którzy mają rosyjskie paszporty, bo duża część mieszkańców Naddniestrza, ponad 200 tysięcy, posiada rosyjski paszport.
My mówimy o jakiej populacji Naddniestrza dzisiaj, właśnie, panie Kamilu? Ile mniej więcej osób mieszka w Naddniestrzu?
Jeśli zapytać władze, to powiedzą, naddniestrzańskie, to powiedzą, że około 450 tysięcy, realnie około 300 tysięcy, może nawet odrobinę mniej. Przy czym nie dajmy się zwieść, bo mówiłem, że 200 tysięcy rosyjskich paszportów. To nie jest tak, że w związku z tym pozostała setka ma jakieś inne paszporty. Nie, mamy jakieś 300 tysięcy mołdawskich paszportów, 200 tysięcy rosyjskich, jakieś 150 ukraińskich. Po prostu ludzie w Naddniestrzu często mają więcej niż jeden paszport.
No,
Trzeba
powiedzieć właśnie wyraźnie, drodzy państwo, ja troszkę prowokuję, ale w jednym z moich pytań miałem pytać pana Kamila o to, czy Mołdawianie to kosmopolici. No, jeśli popatrzymy na liczbę paszportów, które posiadają, to zdecydowanie są to obywatele, no, co najmniej Europy, by nie powiedzieć świata. Oczywiście troszkę żartuję. Mamy zatem istotny kontekst, bardzo ciekawy, ponieważ pojawiają się też tezy, że no właśnie Rosja będzie otwierała jakiś kolejny front tutaj na zachodniej Ukrainie ze strony Naddniestrza. Od 2014 roku niewiele może tam przesłać, niewiele może tam zmienić. Ja trochę się śmiałem w mediach społecznościowych, że no, w sytuacji jakiejś agresji ze strony tego kontyngentu, to jego personel, członkowie tego kontyngentu rozpoczną survival raczej, aniżeli operacje zaczepne. Czy mylę się, panie Kamilu, czy jednak jest to pewne realne zagrożenie umiejętnego wykorzystania reliktu pozostałości po 14 Armii Rosyjskiej?
Nie ma w tym momencie możliwości wykorzystania tego kontyngentu dla jakichś poważnych działań wojskowych. To po prostu nie wchodzi w grę. To może wyjaśnijmy też, że mówimy tutaj o tym 1500, ale to jest 1500 żołnierzy, czy też jakby całego tego zespołu. Tam są też technicy, tam są też mechanicy samochodowi. To nie jest tak, że to 1500 świetnie wyszkolonych żołnierzy czekających tylko na podjęcie walki. Ich morale też jest prawdopodobnie bardzo złe. To znaczy złe w tym sensie, że to są lokalsi, którzy gdyby zaatakowano ich domy i tak dalej, pewnie by się bronili. Ale ich zainteresowanie ewentualną agresją na Mołdawię, no, jest prawdopodobnie nikłe. To znaczy oni nie widzieliby też powodu, dla którego mieliby w ogóle to zrobić. I raczej i zdają sobie też sprawę z ryzyka, jakie by to ciągnęło za sobą, więc myślę, że mogliby wręcz odmówić wykonania takiego rozkazu.
A zatem ten wątek jest generalnie rzecz biorąc pewnym bajdurzeniem, drodzy państwo. Zależało mi na tym, żeby to wybrzmiało, żebyście też w swoich różnych rozmowach, w kuluarach, przy grillu Wiosna za pasem też nie powielali jakichś niesprawdzonych tez, gdzie tu Rosja za chwilkę będzie eskalować napięcie w tym kierunku naddniestrzańskim, bo po prostu nie ma specjalnie ludzi czy zasobów, no to się okaże. Jesteśmy zatem przy tych czynnikach stabilności. Obecność Rosjan z pewnością jest rodzajem czynnika gwarantującego przetrwanie Naddniestrza. Wcześniej mówił pan również o przemycie, to znaczy, no właśnie, z czego utrzymuje się społeczeństwo Naddniestrza? Czy mamy jakieś, no właśnie, poza inne od tych militarnych czynników stabilności tego para państwa?
Oczywiście. I tu w ogóle może zaskoczę naszych słuchaczy, ale Naddniestrze w dużej mierze utrzymuje się z handlu z Unią Europejską.
O, proszę.
Tak, to znaczy to już od dobrych, no mniej więcej 10 lat, większość handlu naddniestrzańskiego, mówię o eksporcie, trafia na rynek Unii Europejskiej, także do Polski między innymi, generując w ten sposób zyski. To jest ta część handlu, która jest kontrolowana przez władze w Kiszyniowie. To znaczy Naddniestrze nie może sobie wyeksportować niczego do Unii Europejskiej bez stempli celnych służb mołdawskich. Mhm. Więc jakby tutaj to, o tym wszystko Mołdawianie wiedzą. I to jest jedna część. Druga część, tutaj może tak dodam od razu, że chodzi między innymi o eksport tekstylny, o eksport stali produkowanej przez zakłady w Rybnicy. To właśnie między innymi do Polski często ta stal przychodzi. Są też wyroby alkoholowe, między innymi firmy Kwint, wina i koniaki.
Tak, słyszałem o tym. Nie próbowałem, ale zdecydowanie ta firma jest gdzieś tam w obszarze, sądzę, też zainteresowania polskich konsumentów. Jesteśmy już, że tak powiem, jest wieczór, więc możemy sobie pozwolić też i na lokowanie tego produktu, zachęcając do konsumowania napojów niskoalkoholowych. Zdecydowanie, nie przesadzajmy z tym. Czyli paradoksalnie Unia Europejska przyczynia się do stabilizacji sytuacji, handlując z Naddniestrzem.
Tak, jest to decyzja zupełnie świadoma, kiedy Mołdawia została przyłączona, czy podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską w 2014 roku, została też przyłączona do tak zwanej strefy DCFTA. To jest rozszerzona, pogłębiona strefa wolnego handlu. No generalnie taka strefa pozwalająca Mołdawii na eksport bez cłowy określonych ilości towarów do Unii Europejskiej. Naddniestrze do tego nie zostało wtedy automatycznie przyłączone, no bo jakby no nie jest pod kontrolą, ale po negocjacjach dwa lata później, w roku 2016, udało się umówić, dogadać w sposób jakby niezależny, oczywiście z udziałem Kiszyniowa i za zgodą Kiszyniowa, przyłączenie Naddniestrza pod pewnymi warunkami do tego reżimu wolnego handlu i dzięki temu Naddniestrze właśnie może ten eksport prowadzić. Takie było myślenie jak najbardziej i w Kiszyniowie i w Brukseli. To znaczy chodziło o to, żeby nie doprowadzać do załamania gospodarki naddniestrzańskiej.
Tak, pauperyzacji społeczeństwa.
Pauperyzacji społeczeństwa, raz ze względów humanitarnych, a dwa, no to jest myślenie długofalowe. To znaczy im bardziej przywiązujemy jako Zachód Naddniestrze do siebie, tym tak naprawdę zwiększamy swoje możliwości oddziaływania na ten region. Więc
to samo, co robili komuniści, industrializując ten obszar kilkadziesiąt lat wcześniej.
Tak naprawdę tak. No, jak, cytując klasyka, gospodarka głupcze. Więc
pozdrawiamy Billa Clintona.
Tak jest. To jest bardzo ważne i to było robione, ale bez jeszcze jednego czynnika naddniestrzańska gospodarka nie byłaby konkurencyjna i właściwie prawdopodobnie nie mogłaby funkcjonować. I tym czynnikiem niestety wciąż jest czynnik rosyjski, a to konkretnie darmowy rosyjski gaz, który Naddniestrze otrzymuje nieprzerwanie od wielu, wielu lat i który po pierwsze no, pozwala, tak jak mówię, tak, tym przedsiębiorcom, o którym wspomnieliśmy wcześniej, utrzymać konkurencyjność, no bo jak się ma darmowe paliwo, no to można być, umówmy się, konkurencyjnym. innym, a z drugiej strony generuje duże zyski dla budżetu naddniestrzańskiego, dlatego że to paliwo jest sprzedawane, ten gaz jest sprzedawany jakby tym firmom naddniestrzańskim, oczywiście po bardzo niskich cenach. To nie jest tak, że one nic nie płacą zupełnie, ale te ceny są bardzo niskie. A zyski z tej sprzedaży, no zyski na czysto, bo nie trzeba płacić Rosji, trafiają do budżetu naddniestrzańskiego.
Czyli gaz za darmo dla, jakkolwiek to brzmi, reżimu politycznego naddniestrzańskiego, reżimu politycznego nie w rozumieniu mojej tutaj gradacji praktyk autorytarnych, ale jako jednostki analizy. Reżim polityczny, niewątpliwie jest tam reżim polityczny, nieuznawany międzynarodowo, ale jest, czyli gaz za darmo dla reżimu, ale reżim sprzedaje podmiotom gospodarczym, zyskując oczywiście przychody do swojego budżetu.
Absolutnie. Plus generując, znaczy te podmioty, korzystając z tego tanio sprzedawanego mu gazu, generują dochody, przychody, które generują podatki i to dodatkowo jeszcze zasila.
Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne.
Taka to maszynka.
Taka to maszynka, darmowy gaz. Ten sam gaz, który jest bronią, tu paradoksalnie też jest bronią, ale bronią defensywną. To znaczy, dużo o tych rozważań było o broni nieśmiercionośnej, defensywnej. Kilka miesięcy temu zwróćcie Państwo uwagę pod kątem agresji Rosji, co możemy przesłać, by nie wkurzyć Kremla, czego nie możemy przesłać. No dzisiaj widzimy, że w zasadzie rozmawiamy już i o czołgach, i o migach 29. Natomiast tu broń jako element defensywy utrzymania stanu posiadania nieprawdopodobne. Czy coś jeszcze determinuje stabilność Naddniestrza, które wydaje się, że ma się względnie dobrze? Za chwilkę przejdziemy do tematu, jak wojna redefiniuje te relacje. Ale czy może coś jeszcze jest tutaj istotnym elementem stabilizującym sytuację w Naddniestrzu?
Długo jeszcze jednym takim elementem było coś, o czym się często właśnie nie mówi, to, że tych graczy, którym taki stan się opłaca, jest trochę więcej niż tylko Rosja i Naddniestrze. Otóż elity w Mołdawii, w Kiszyniowie, nie to obecne, broń Boże, ale wcześniejsze, różne rządy, czy też może osoby stojące za tymi rządami, jak najbardziej były zainteresowane udziałem w tym torcie, którym Naddniestrze jest. Znaczy, dziennikarze śledczy rozpisywali się w latach jeszcze 14, 15, 16 o takich schematach tak zwanych korupcyjnych, które pozwalały na czerpanie zysków właśnie ze sprzedaży tej energii elektrycznej, tej energii, bo właśnie nie wierzyłem. Mamy w Naddniestrzu dużą elektrownię opalaną tym gazem, o którym wspominaliśmy wcześniej, więc bardzo konkurencyjną, który to prąd sprzedawany jest do Mołdawii właściwej, czyli na prawy brzeg Dniestru.
Tak.
I na przykład stworzono specjalne firmy pośredników, które tę energię kupowały, a potem sprzedawały Mołdawianom trochę drożej. A te zyski, które po drodze były generowane, trafiały do kieszeni odpowiednich osób, często na wysokich stanowiskach politycznych w Kiszyniowie. No, w takiej sytuacji, to jest tylko jeden z wielu przykładów takich modeli. Więc w takiej sytuacji Kiszyniów też był zainteresowany utrzymaniem stabilności, prawda? I utrzymaniem istnienia Naddniestrza.
No właśnie, i tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany i muszę o to zapytać. Jak ewoluowały, panie Kamilu, stosunki Republiki Mołdawii z Naddniestrzem na przestrzeni ostatnich dekad? Czy mam jakieś słowo, które mogłoby być tutaj takim plastycznym obrazem tych relacji? Bo to chyba nie jest antagonizm par excellence. To jest zdecydowanie bardziej skomplikowana relacja, prawda?
Tak, tu jest... Jakie słowo byłoby tu dobre? Trochę teatru na pewno w tym jest. Właśnie dlatego, że często w przypadku, szczególnie w przypadku, kiedy Kiszyniowie rządziły władze zainteresowane współpracą generującą, nieoficjalną współpracą generującą jakieś konkretne wymierne korzyści dla władz w Kiszyniowie, no to wtedy trzeba było z jednej strony tą współpracę rozwijać, a z drugiej strony oczywiście odgrywać oburzonego separatyzmem naddniestrzańskim polityka, który dąży do tego, żeby ten konflikt rozwiązać i oczywiście, żeby ostatecznie doprowadzić do zjednoczenia kraju w ten czy inny sposób. Trochę też było, często też było tak, że w ogóle instrumentalność też jest takim słowem, czy instrumentalizm, pewne instrumentalne wykorzystanie, cynizm Naddniestrza. Często było tak, że kiedy dochodziły nowe władze do władzy, przepraszam za powtórzenie, w Kiszyniowie, to jedną z pierwszych rzeczy, którą robiono, było spotkanie na wysokim szczeblu z władzami naddniestrzańskimi, po to, żeby pokazać Zachodowi przede wszystkim, że oto mamy tutaj poważnych polityków, którzy być może rozwiążą ten problem, którym Europa chciałaby w końcu, który chciałaby w końcu zakończyć, które Stany Zjednoczone by chciały zakończyć. To się nigdy niczym nie kończyło konkretnym, ale pozwalało na budowanie takiej pozycji na Zachodzie, szczególnie właśnie nowych władz mołdawskich, otwartych, zorientowanych na rozwiązanie kwestii, problemów itd. itd.
Czyli tak, Naddniestrze jako karta przetargowa, jako karta pewnego przetargowa. Rodzaju, no nie chcę powiedzieć, że może nawet fetysz troszkę, związany z tym, że no jesteśmy zainteresowani, nowe rozdanie, tak, my autentycznie chcemy rozwiązać, rozstrzygnąć te sprawy raz na zawsze, no bo mówimy o zamrożonym konflikcie. Drodzy Państwo, gdzieś sprawdzałem wcześniej, przygotowując się do audycji, że 2 marca, niedawno, mamy w Mołdawii Dzień Pamięci o ofiarach tej wojny kilkumiesięcznej z 1992 roku i z tego, co pamiętam, to nie jest specjalnie jakoś mocno eksponowana data, biorąc pod uwagę wojnę. Wojnę traktowaną przez większość Mołdawian za konflikt w dużej mierze bratobójczy, nie wiem, czy niepotrzebny. Czy mamy w przestrzeni pamięci historycznej jakieś istotne nawiązywanie do tej wojny z 1992 roku, panie Kamilu?
Tak, to jest świetne spostrzeżenie. To się zmienia stopniowo, ale rzeczywiście długo było tak, że tą wojnę w ogóle wypierano z pamięci. Znaczy, pamiętano o niej, ale na pewno nie chciano jej celebrować. Po pierwsze dlatego, że była wojną przegraną. I to była taką przegraną wojną założycielską de facto, stanowiącą jeden z takich punktów początkowych niepodległości mołdawskiej. Ale też właśnie dlatego, że nie do końca rozumie się, dlaczego właściwie do niej doszło, po co do niej doszło, kto ją zorganizował, czy to była faktycznie wojna mołdawsko-naddniestrzańska, czy też może była to wojna powiązanych z Rumunią tych nacjonalistycznych elit z Naddniestrzem, czy wreszcie była to wojna tak naprawdę mołdawsko-rosyjska rękami Naddniestrzan. Jest bardzo dużo pytań i dopiero w ostatnim czasie coraz częściej, szczególnie te prozachodnie władze, kiedy akurat rządzą, one próbują tą pamięć przywołać, prezentując weteranów tej wojny jako bohaterów, którzy walczyli o jedność, integralność terytorialną kraju, nie z Naddniestrzanami jako właśnie innymi Mołdawianami, tylko de facto z Rosją. To znaczy, że to był konflikt podsycany, rozpętany przez Rosję, zupełnie niepotrzebny, w którym uczestniczyli po stronie mołdawskiej wolontariusze, czy ochotnicy, którzy mieli na sercu jak najbardziej dobro ojczyzny, bez względu na to, jak tą ojczyznę rozumiemy, czy rozumiemy ją jako Mołdawię niepodległą, czy docelowo Mołdawię będącą częścią Rumunii, ale oni chcieli po prostu utrzymać integralność terytorialną kraju w jego granicach. I coraz częściej się to celebruje. Teraz na przykład było to rzeczywiście celebrowane, są składane kwiaty, są wystąpienia polityków najwyższych mołdawskich, wypłaca się weteranom tej wojny jakieś dodatki, jakieś takie dodatkowe subsydia socjalne. Stara się ich upamiętniać, ale w takiej pamięci ogólnej społecznej rzeczywiście mam wrażenie, że o tym konflikcie za dużo się nie mówi. Zresztą dość pójść na taki cmentarz memorialny, kompleks w Kiszyniowie, on się nazywa Eternitate, czyli wieczność. Tam w centralnym punkcie stoi taka monumentalna piramida z bagnetów, to znaczy to są betonowe takie pomniki przypominające bagnety, pod tym płonie wieczny ogień. I to jest oczywiście pomnik II wojny światowej, zbudowany jeszcze przez Sowietów, czyli właściwie nie tyle II wojny światowej, to wojny ojczyźnianej. A daleko, daleko z boku, dosłownie na uboczu, jest taki mały pomnik matki płaczącej. I to jest pomnik wojny naddniestrzańskiej. Jakby kompletnie inna skala, kompletnie inny wymiar, wyraz, to jest często zapomniane miejsce, że tak mniej więcej wygląda wspomnienie o wojnie naddniestrzańskiej w społeczeństwie.
Bardzo dziękujemy. My, drodzy Państwo, udajemy się na krótką przerwę muzyczną i wracamy do ostatniej, czwartej części GPS z Kamilem Całusem po tej muzycznej przerwie.